Paweł Kowal, były wiceminister spraw zagranicznych w naszym studiu Radia Łódź. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie ministrze, Kolegium Komisarzy poparło wczoraj decyzję o nałożeniu dodatkowych ceł na pełną listę produktów ze Stanów Zjednoczonych zgłoszonych do Światowej Organizacji Handlu w ramach reakcji Unii na taryfy celne USA na produkty ze stali i aluminium. Co to oznacza dla stosunków Unia-Stany Zjednoczone?
No to oznacza, że małe grupy wyborców w Stanach Zjednoczonych, którym coś przyobiecał prezydent Trump i na których głosy liczy w przyszłości, stają się efektywnym elementem burzenia pokoju na świecie. Znaczy nie miejmy złudzeń, że wszelkie ruchy, które prowadzą do izolacjonizmu, które wynikają z izolacjonizmu gospodarczego, z zamykania granic, to tylko złudzenie, że one komuś pomagają. W rzeczywistości zawsze w historii one gdzieś tam prowadziły do wojny. Ja nie chcę straszyć, to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby pokazać, że ten sposób myślenia, że się ktoś izoluje handlowo, że stara się...
Dla dobra własnego kraju, tak?
Niby dla dobra własnego kraju. Zawsze na końcu gdzieś, po pierwsze szkodzi gospodarczo komuś innemu w swoim kraju, bo to jest tak zawsze, że jeden na tym zyska, a drugi straci. Po drugie niszczy elementy normalnej konkurencji, która jest konieczna dla każdego rynku, więc zawsze po prostu wtedy gospodarka staje się mniej konkurencyjna i wreszcie w sensie politycznym zawsze to jest czynnik, który no, prowadzi do jakichś konfliktów.
I osłabienia tych stosunków.
No to tutaj to już taki praktyczny wniosek z tego, czyli praktyczny skutek. On będzie fatalny, już jest fatalny. Przecież powiedzmy sobie szczerze, że dzisiaj stosunki amerykańsko-zachodnioeuropejskie, czyli tak zwane atlantyckie, są być może już w najgorszej kondycji od zakończenia zimnej wojny. Może już są w najgorszej kondycji. Taki kryzys był po Iraku. To wie pan, my sobie z tego w ogóle nie zdajemy sprawy, bo myśmy się jako ludzie wychowali w świecie, gdzie świat zachodni stanowi jeden monolit, gdzie jakieś różnice, one oczywiście występują w drobnych sprawach, czasem nawet w poważniejszych, ale istnieje sposób funkcjonowania. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, że informacje, które pan teraz podaje do skomentowania, to są być może kiedyś się w historii okaże kluczowe polityczne informacje. Dlatego, że jeżeli się rozpadnie Zachód, jaki znamy, cały świat będzie wyglądał inaczej.
To dobrze, to teraz Unia Europejska też, ale bardziej stosunki z Polską. Pierwszy wiceszef komisji Frans Timmermans przewodzi walce przeciw naruszeniu rządów prawa w Polsce, natomiast szef komisji Juncker w obawie o jedność Unii, tak się mówi, chce zdjąć tę sprawę Polski z porządku dziennego.
Tam są wielkie słowa, przewodzi, walce, jedność Unii, zwykła polityka. To, co mi się wydaje takie najważniejsze...
Kto ma większe szanse, kto może
każdy
wygrać?
Każdy ma swoje, wie pan, każdy ma swoje interesy i swoje plany. To jest trochę jak w starym arabskim przysłowie. Wielbłąd ma swoje plany, a poganiacz swoje. Dla Junckera to jest koniec kariery politycznej. On się boi faktycznie mniej moim zdaniem o jedność Unii niż jak każdy polityk. On nie jest jakiś ze spiżu. My to tak w ogóle u nas...
Nie się tego... boi jedność Unii niż o własną
pan,
przyszłość?
Bo u nas to jest tak, że my myślimy, że ci nasi politycy są tacy byle jacy, a ci unijni to są naprawdę złoty.
Pierwsza liga.
A między nimi nie ma takiej dużej różnicy. Czyli dla Junckera jest równie ważne jak dla kogoś u nas poważnego, na poważnym stanowisku, żeby dobrze skończyć, jakby powiedział Leszek Miller. Czyli żeby nie było zapisane w historii, że on rozwalił coś tam ważnego w Unii Europejskiej. I on ma trochę inną perspektywę. Timmermans ma inną. Przed Timmermansem jest jeszcze kawałek kariery. On jest na pewno pod naciskiem też niektórych posłów IPP, różnych środowisk, które chciałyby widzieć Unię idealną, Unię, która do końca pilnuje praworządności, tak jak ją rozumie Timmermans. Więc to są, nałóżmy na to kalki normalnych dyskusji politycznych i będziemy w domu, bo dopóki będziemy rozmawiali na takim wysokim diapazonie, jak pan zaproponował, to nic się nie zrozumiemy nawzajem.
Dobrze, gdzieś przeczytałem i to chyba nawet dzisiaj albo wczoraj, że Brytyjczycy tęsknią za Unią Europejską i ten Brexit im się czkawką odbija. Czy jest możliwe w ogóle coś takiego jak drugie referendum?
No, to jest polityka. To oczywiście, że jest możliwe, natomiast na razie nic nie wskazuje, żeby do niego miało dojść. Z takich, może jest jakieś jedno badanie opinii publicznej, ale z takich systematycznie prowadzonych, które śledzę, wynika, że mniej więcej ten stosunek pół na pół się utrzymuje z tendencją lekką zwyżkową dla przeciwników powrotu, ale to trzeba rozumieć kulturę polityczną brytyjską. To nie chodzi o to, że wzrasta liczba przeciwników Unii Europejskiej, bo może nawet nie wzrasta. Natomiast w Wielkiej Brytanii to przekonanie, że decyzja zapadła i trzeba ją zrealizować.
I jest trzeba dużo, się do tego dostosować.
Tak, jest dużo mocniejsze, bo to jest kwestia ich sposobu, ich tradycji kultury politycznej. Że u nas jest cały czas szukanie, w Europie Środkowej jest jednak takie, jest większy element kombinowania w kulturze politycznej, czyli szukamy jakiegoś rozwiązania bokiem. A w Wielkiej Brytanii mocne jest to przyzwyczajenie zapadła decyzja, jedziemy. Czyli musiał być jakiś nowy, zupełnie akt polityczny, coś zupełnie nowego. Być może polityka Stanów Zjednoczonych na koniec się okaże takim elementem.
Żeby ta tendencja się zmieniła, tak?
Bo to jest właśnie znowu jak w polityce. Trzeba móc powiedzieć, że jakaś okoliczność jest na tyle inna, że ona powoduje, że wszystko zmienia. Mhm.
No dobrze, a to referendum może nie rośnie liczba zwolenników Unii Europejskiej albo przeciwników, a czy to nie jest tak, że Wielka Brytania, Brexit wychodzi z Unii, ale chciałaby być tak samo traktowana, jakby w niej była.
No to jest istota w ogóle, to jest istota polityki brytyjskiej.
A Unia
dzisiaj,
mówi, halo,
wyszliście,
dziękujemy bardzo.
Oni by chcieli na poziomie symbolicznym, żeby być wciąż imperium, czyli żeby oni nie byli związani tymi jakimiś unijnymi gorsetami. Bo kiedy na chwilę wbijemy się właśnie w jakiś taki brytyjski surducik i sobie wyobrazimy, że jesteśmy Brytyjczykami, to rozumiemy, dlaczego im się nie podobała Unia, bo to dla nich nie jest naturalny świat. Dla nich naturalny świat to jest Imperium Brytyjskie. Tak mają głowę ukształtowaną. To się oczywiście zmieniło. To się oczywiście zmieniło i w praktyce dlatego Unia Europejska dobrze była dobrym dla nich środowiskiem, ale kiedy wróciło znowu ten element magiczny, ten mit brytyjski, kiedy to się wzmocniło w związku z dzisiejszymi trendami na świecie, no to oni zapragnęli, żeby to było powiedziane i rozpisane w papierach, że oni w Unii nie są, ale korzyści wszystkie jak w Unii. No i to jest istota negocjacji brytyjskich. No ale Francuzi, Niemcy nie tacy głupi. Często też mają stare zaszłości. Teraz mówiłem, no to my wam teraz pokażemy, bo jest pierwsza okazja od dawna, od kiedy Brytyjczycy wstąpili do Unii. Dzisiaj jest okazja, żeby im pokazać, nie? No to dlatego tak to wygląda w tych negocjacjach. To jest istota sprawy, też polityka.
Mhm. Mówił pan w Łodzi w Pałacu Bidermana o stosunkach Ukrainy z Polską i z Unią Europejską. Ja na koniec o tą Polskę chcę zapytać. Jak te relacje teraz wyglądają?
Są jednym wielkim paradoksem. Nigdy nie było tak dobrych społecznych relacji jak dzisiaj. Można powiedzieć, że od czasów Chmielnickiego, żeby tak zabrzmiało patetycznie. Przecież kiedy myśmy mieli tylu pracowników z Ukrainy? 1 300 000 zarejestrowanych. A do tego jeszcze co roku coraz więcej ślubów polsko-ukraińskich. A do tego jeszcze 40 tysięcy studentów. Wszystkie prywatne szkoły na południowym wschodzie. A już nie tylko na południowym wschodzie, bo wiadomo, że Łódź nie jest na południowym wschodzie. Więc nawet w Łodzi. Więc tych połączeń wytworzyło się bardzo dużo. I teraz pytanie, czy zwycięży taki instynkt polityków, żeby właśnie na tle historycznych problemów, realnych problemów, powiedzmy szczerze, te stosunki trochę poluzować, czy ludzie po prostu siłą swojego zaangażowania, pracy, transferów finansowych w jedną, drugą stronę, czy to ludzie zdecydują, jakie będą te stosunki polsko-ukraińskie. Ale paradoks jest niesłychany, muszę panu powiedzieć, że z jednej strony fatalne stosunki polityczne jednak, jak na przyzwyczajenie, że były super, a z drugiej strony stało się to, o czym marzyli i za co się, nie wiem, modlił Jan Paweł II, a o czym marzył Jerzy Giedroyć, czyli żeby te stosunki właśnie tak wyglądały, żeby tylu Ukraińców przyjechało do Polski, no może by pasowało, żeby więcej Polaków jeszcze jeździło na Ukrainę.
Paweł Kowal, były wiceminister spraw zagranicznych, był dzisiaj gościem Radia Łódź. Panie ministrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.